Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak porzucić życie światowe i zacząć żyć naprawdę, mówił Benedykt XVI, przypominając postać średniowiecznej mistyczki Anielis Foligno.
Cały świat, także papież, śledzi akcję ratowania chilijskich górników.
Kościół w Polsce popiera walkę z dopalaczami.
13 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Bóg uobecnia się na swój sposób w życiu każdego człowieka. Każdemu z osobna daje poznać, że istnieje i że go kocha. Musimy być tylko wrażliwi na jego działanie w naszym sercu, na jego dotknięcia, powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Nawiązał przy tym do pogmatwanych losów błogosławionej Anielis Foligno, kolejnej średniowiecznej mistyczki, której poświęcił środową katechezę. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
Urodziła się w bogatej rodzinie. Po śmierci ojca była wychowywana przez matkę, która szybko wprowadziła ją w wytworne i światowe środowisko. W wieku 20 lat wyszła za mąż i żyła beztrosko. Jednak niektóre wydarzenia, jak trzęsienie ziemi w 1279 roku, huragan, wojna przeciw Perudzi, wraz z jej konsekwencjami, wpłynęły na Anielę i na sposób widzenia jej życia. Coraz bardziej budzi się w niej świadomość swej grzeszności. Przyzywa świętego Franciszka, który pojawia się jej w wizji. Radzi się go, jak odbyć dobrą spowiedź i idzie za tą radą. W przeciągu 3 następnych lat umiera jej matka, mąż i dzieci. Wówczas Aniela sprzedaje wszystkie swoje dobra i wstępuje do 3 zakonu franciszkańskiego. W zakonie podjęła pokutę i umartwienia, żyła pokornie, oddając się kontemplacji tajemnic Bożych i modlitwie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na długą drogę nawrócenia, którą przebyła błogosławiona Aniela. Wiodła ona od wstydu za popełnione grzechy i lęku przed piekłem, aż do przyjęcia odpuszczenia win jako bezinteresownego daru Boga Ojca. O ostatecznym nawróceniu nie zadecydowała jedna z wielu wizji mistycznych, lecz, zaznaczył papież, modlitwa przed Jezusem ukrzyżowanym.
Życiowa droga błogosławionej Anieli ma początek w życiu światowym, z dala od Boga. Później jednak spotkanie ze świętym Franciszkiem i w końcu z Chrystusem ukrzyżowanym budzi jej duszę na obecność Boga, na fakt, że tylko z Bogiem życie staje się prawdziwe. I o tym właśnie mówi nam błogosławiona Aniela. Dziś grozi nam wszystkim, że będziemy żyć, jakby Boga nie było, jakby był daleki od współczesnego życia. Bóg jednak ma wiele sposobów dla każdego człowieka inne, by uobecnić się w duszy, by pokazać mi, że istnieje, że mnie zna i kocha. Błogosławiona Aniela pokazuje nam, że mamy być uważni, wrażliwi na te znaki, poprzez które Bóg dotyka naszego serca. Mamy być wrażliwi na obecność Boga, by w ten sposób poznać drogę do Boga i z Bogiem w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym. Prośmy Pana, abyśmy byli czujni na znaki Jego obecności, które uczą nas, jak żyć naprawdę.
Zwracając się do polskich pielgrzymów, Benedykt XVI przypomniał postać swego poprzednika na stolicy Piotrowej.
Serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Zbliża się rocznica wyboru Jana Pawła II. Raz z wami dziękuję Bogu za świadectwo wiary, naszej miłości, jakie dawał nam mój wielki poprzednik na stolicy Piotrowej. Modlę się, aby owoce jego życia, posługi nauczania trwały w Kościele i w sercach ludzi. Waszym modlitwą polecam pracę synodu biskupów dla bliskiego wschodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przemawiając po hiszpańsku, papież nawiązał do trwającej w Chile akcji ratunkowej w kopalni San Jose.
Dobroci Boga powierzam z nadzieją górników z regionu Atacama w Chile.
Kończy się dramat 33 chilijskich górników uwięzionych ponad 700 metrów pod ziemią w kopalni miedzi i złota. W nocy rozpoczęła się akcja ratunkowa, która oswobodziła już pierwszą grupę górników.
Kościół w Chile od początku towarzyszył długiej historii poszukiwania i ratowania górników. Uwięzionych wspierał duchowo i troszczył się o ich rodziny. Mieszkańcy Chile i wielu krajów Ameryki Łacińskiej towarzyszą akcji ratunkowej modlitwą. Mobilizacja duchowa zakończy się dopiero po wyciągnięciu kapsuły z ostatnim górnikiem. To była noc pełna emocji, powiedział Radiu Watykańskiemu Alejandro Castillo Camblor, wikariusz generalny chilijskiej diecezji Copiapó.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Byliśmy tu przez całą noc. Akcja ratunkowa rozpoczęła się mszą świętą. To była noc pełna emocji. Wyjątkowym i bardzo silnym przeżyciem było wydobycie pierwszej kapsuły. Emocje, cisza, a później eksplozja radości. Towarzyszymy rodzinom górników, ich radości, łzom i wielu modlitwom. Od sierpnia Chile się zmieniło. Na nowo doceniliśmy podstawowe wartości, jakimi są zjednoczona rodzina, braterstwo, solidarność, ale przede wszystkim odkryliśmy wartość ludzkiego życia. Cała ojczyzna zrozumiała, czym jest życie.
Dziennik Radia Watykańskiego. Synod biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuuje w Watykanie swe obrady. Dziś przed południem ich uczestnicy spotkali się po raz pierwszy w mniejszych grupach, tak zwanych circuli minores. Natomiast program popołudniowy obejmuje debatę w obecności papieża na sesji ogólnej.
Obrady toczą się przy drzwiach zamkniętych, a teksty wystąpień publikowane są z wielogodzinnym opóźnieniem. Podczas wczorajszej debaty szczególne wrażenie zrobiły wypowiedzi hierarchów irackich. Chaldejski arcybiskup Kirkuku Luis Sacco podkreślił konieczność dialogu z muzułmanami, bez którego niemożliwy jest pokój. Wyraził nadzieję, że wspólnie z nimi będzie można wyeliminować wojnę i przemoc. Za tolerancją i dialogiem z wyznawcami islamu dla przezwyciężenia terroryzmu i fanatyzmu opowiedział się biskup Szlemon Warduni z Bagdadu. Również maronicki arcybiskup Paul Youssef Matar ze stolicy Libanu podkreślił wspólną odpowiedzialność chrześcijan i muzułmanów za przyszłość Bliskiego Wschodu. Wielu hierarchów, zwłaszcza irackich, podjęło problem emigracji wyznawców Chrystusa. Arcybiskup Sacco zaapelował do całego Kościoła o uzgodnienie ze wspólnotą międzynarodową i władzami lokalnymi rozwiązań, które pozwolą tamtejszym chrześcijanom żyć w pokoju i wolności.
Wiele krajów dużo ostatnio dokonało dla promowania godności kobiet. Trzeba jednak zrobić jeszcze wiele więcej, bo na całym świecie kobiety nadal padają ofiarą różnych form przemocy. Zwróciła na to uwagę podczas dyskusji o sytuacji kobiet na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych delegacja watykańska. Jej oświadczenie odczytała wczoraj w nowojorskiej siedzibie tej organizacji Katie Murphy, doradca misji stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
Przedstawicielka watykańskiej delegacji podkreśliła potrzebę zapobiegania dalszej przemocy oraz opieki nad jej ofiarami. Szczególnej pomocy wymagają matki i kobiety na emigracji czy w mniejszościach etnicznych i religijnych. Wielki problem stanowi handel żywym towarem. Tragedii tej należy przeciwdziałać nie tylko tam, skąd pochodzą ofiary, ale też w krajach, do których są one przeznaczane. Delegacja Stolicy Apostolskiej domaga się zaostrzenia prawa zwalczającego prostytucję, pornografię dziecięcą i wykorzystywanie seksualne, by lepiej chronić kobiety i dzieci. Konieczne jest też zapewnienie opieki zdrowotnej kobietom, zwłaszcza ciężarnym i z małymi dziećmi. Uzależnianie pomocy krajom rozwijającym się od przyjęcia nierespektujących osoby metod planowania rodziny w niczym się nie przysłużyło zdrowiu i pomyślności kobiet, stwierdziła na forum ONZ przedstawicielka Watykanu. Autentyczny rozwój kobiet obejmuje też poszanowanie ich godności, łącznie z tożsamością etniczną i religijną.
W Chartumie udaremniono zamach na kardynała Gabriela Zubeira Wako. Zamachowcem był muzułmanin, który włączył się w paraliturgiczny taniec podczas niedzielnej Eucharystii. Kiedy znalazł się w pobliżu kardynała Wako, wyciągnął sztylet i chciał nim ugodzić celebransa. Napastnika obezwładnił jednak czujny ceremoniarz. Zamachowca przekazano w ręce policji, która stara się ustalić, czy był on powiązany z islamskimi fundamentalistami. Ich działalność nasiliła się w ostatnim czasie w związku z zapowiedzianym na styczeń referendum w sprawie niepodległości dla południowej części Sudanu.
Poparcie dla idei zwrotu Kościołowi mienia zagrabionego w czasach komunizmu wyraził przewodniczący Wyższej Izby Parlamentarnej Rosji Siergiej Mironow. Zwrócił również uwagę na fakt, że sama modernizacja kraju bez zachowania zasad moralnych nie wystarczy do rozwoju dobrobytu społecznego.
Zwrot kościołowi mienia zagrabionego przez komunistów przywróci sprawiedliwość. W związku z tym niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest stwierdzenie, jakoby proces zwrotu mienia świadczył o zrastaniu się organizacji religijnych z państwem, stwierdził Siergiej Mironow. Podkreślił, że zwrot zagrabionego mienia kościołowi świadczyć będzie o uczciwych relacjach między państwem a kościołem. Mironow wskazał na złą sytuację w państwie w sferze moralności. Dziesiątki tysięcy dzieci bez dozoru wałęsa się po Rosji. Alkoholizm i narkomania zabija tysiące ludzi. Zboczenia płciowe nazywa się normą. Z każdym rokiem rośnie liczba aborcji, przewyższająca liczbę urodzonych dzieci. Czy taką sytuację można nazwać dobrą? Pyta speaker Rady Federacji. Według jego słów sytuacja, kiedy niemoralne nazywa się moralnym, hamuje postęp państwa. Żadna technologiczna modernizacja nie jest możliwa sama z siebie. Ona zależy od moralnych, patriotycznych i światopoglądowych motywacji tych, którzy będą zainteresowani modernizacją kraju. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Episkopat Wietnamu na zakończonej jesiennej sesji plenarnej utworzył po 35 latach przerwy Komisję Sprawiedliwości i Pokoju. Kościelna instytucja zajmie się obroną praw człowieka i wolności religijnej w tym komunistycznym kraju. Jej prace będą prowadzone na szczeblu episkopatu oraz w poszczególnych diecezjach Wietnamu. Jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi komisja musi się zmierzyć, to problem skonfiskowanego kościołowi mienia. Po dojściu do władzy komunistów ateistyczny reżim skonfiskował ponad 2000 budynków i terenów należących do katolickich parafii, szpitali czy uczelni. Nieruchomości służyły do prowadzenia setek dzieł miłosierdzia i edukacji. Także obecnie nie brak konfliktów o tereny kościelne, których wietnamscy katolicy bronią z narażeniem życia.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Arcybiskup Kazimierz Nycz wystosował specjalny apel do proboszczów archidiecezji warszawskiej w sprawie walki z tak zwanymi dopalaczami. Metropolita napisał, że w związku z falą tragicznych informacji o toksycznym zatruciu młodych ludzi oraz dzieci tego typu środkami, trzeba wraz z rodzicami i wychowawcami wypracować program i działanie, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć sens życia, doświadczyć miłości i akceptacji. W komunikacie metropolita warszawski prosi również kapłanów o zwrócenie szczególnej uwagi w nauczaniu i duszpasterskim działaniu na potrzebę profilaktyki w tej sprawie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik i przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski wystosowali kondolencje po katastrofie drogowej w Nowym Mieście nad Pilicą, w której zginęło 18 osób. Arcybiskup Zimowski napisał, iż jest głęboko przekonany, że z tej tragedii Pan życia wyprowadzi wiele dobra, miłości i solidarności, tak bardzo potrzebnych dla naszej ojczyzny i diecezji w tych trudnych chwilach. Wczoraj wieczorem natomiast biskup Henryk Tomasik celebrował mszę świętą w intencji wszystkich ofiar wypadku w kościele pod wezwaniem świętego Łukasza w Drzewicy. To właśnie z terenu tej gminy pochodziły prawie wszystkie ofiary wypadku drogowego. W homilii biskup Tomasik modlił się za wszystkie rodziny, które straciły swoich bliskich.
Modlimy się o Boże miłosierdzie dla tych, którzy odeszli. Składamy wyrazy ludzkiego współczucia rodzinom, przyjaciołom, najbliższym, którzy dzisiaj płaczą. Składamy te wyrazy ludzkiego współczucia w duchu wiary w potęgę Chrystusa, który wskrzesza zmarłych i sprawi, że się spotkamy z najbliższymi.
Z kolei arcybiskup Józef Michalik w wystosowanych kondolencjach zapewnił, iż łączy się w ufnej i pokornej modlitwie ze wszystkimi, których dotykają bolesne doświadczenia niespodziewanej śmierci.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.